poznańskie historie przybliżają. Marek Rezler i Jacek Butlewski.
Proszę Państwa, mamy listopad, a więc czas zadumy, czas refleksji. Ze mną Marek Rezler, poznański historyk. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Mówiliśmy w zeszłym tygodniu o nieistniejących już dzisiaj nekropoliach, po niektórych jest ślad do dzisiaj, a w dzisiejszej audycji opowiemy o tych nekropoliach, które istnieją. I taki chyba najważniejszy, ale związany bardzo, bardzo z historią, to jest ten, jak mówiliśmy przed tygodniem, zapowiadając audycję, na poznańskiej skałce, bo taka niekiedy się nazwa pojawia. Ty wiem, że nie przepadasz za tą nazwą.
Nie,
za chwilę o tym powiemy.
Nie.
No po prostu wzgórze Świętego Wojciecha w ogromnym skrócie i cmentarz Zasłużonych Wielkopolan.
Tak, cmentarz Zasłużonych Wielkopolan. No skałka poznańska to jest wyraźne nawiązanie do skałki krakowskiej. To jest kwestia ambicji poznaniaków z 1923 roku. Ustrzeliła się wreszcie nazwa Krypta Zasłużonych w Poznaniu, w której pochowane jest w tej chwili 10 zasłużonych postaci z historii miasta. Początkowo było to 3 napoleończyków, którzy zostali pochowani w samym kościele, w kaplicy bocznej w 1923 roku. Potem nastąpiło tak jakby zastopowanie tego tempa zapełniania jakby tej krypty i ostatecznie w latach 70. ubiegłego wieku zapadła decyzja, żeby zbudować zupełnie nową kryptę zasłużonych, kryptę zasłużonych Wielkopolan już poza granicami kościoła, na dawnym cmentarzu przykościelnym. I ta krypta rzeczywiście powstała, została odsłonięta i stopniowo nie tylko przeniesiono oczywiście osoby pochowane już wcześniej w kościele świętego Wojciecha, ale także dodano szczątki wielu innych Wielkopolan. W tej chwili jest tam 10 osób pochowanych, plus oczywiście ksiądz Rzechniński, który jest troszeczkę tak z boku, jest troszeczkę na innych zasadach. No wiadomo, że na początku to był oczywiście Józef Wicki, to był generał Amilkar Kosiński, pułkownik Andrzej Niegolewski. Przymierzano się do sprowadzenia szczątków generała Michała Sokolnickiego, ale niestety nie dało się ich odnaleźć na cmentarzu w Warszawie. W związku z tym sprowadzono szereg innych szczątków, między innymi nie ma szczątków zwłok, ale jest trumna z ziemią z pochówku generała Ignacego Prądzyńskiego, który ogromną rolę odegrał w okresie powstania listopadowego. Pojawiły się także postacie z kultury Poznania i tutaj trzeba powiedzieć, że w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan są pochowani przede wszystkim żołnierze i ludzie muzyki, bo jest tam m.in. ksiądz Wacław Gieborowski, twórca chórów poznańskich, wielce zasłużona postać. Jest słynny kompozytor Felix Nowowiejski, twórca m.in. Legendy Bałtyku, melodii do Roty. Jest Tadeusz Szyjgowski, patron poznańskiej filharmonii. Są też postacie z innej dziedziny, przede wszystkim najsłynniejszego polskiego podróżnika Pawła Emunda Strzeleckiego, którego rocznicę niedawno obchodzono i który jest tam szczególnie fetowany i akcentowany. W sumie trzeba powiedzieć, że są tam miejsca, są tam postacie, są tam pamiątki po ludziach, którzy kiedyś tu funkcjonowali. No i oczywiście ja bym tutaj podał też na jednym z pierwszych miejsc urnę z sercem generała Jana Henryka Dąbrowskiego, którego szczątki spoczywają w kościele w Winnej Górze. Jego serce zostało w Poznaniu.
Przejdźmy do samego cmentarza. Takie najszybsze skojarzenie to obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Zawsze zaczynają się przy grobie generała Stanisława Taczaka, ale oczywiście tych postaci tam pochowanych jest więcej na samej nekropolii. To jest też piękny cmentarz z takim wyraźnym rysunkiem wzgórza. Druga część wzgórza nie od strony obu świątyń, ale od strony właśnie, powiedzmy teraz, Alei Niepodległości czy Urzędu Marszałkowskiego. Tam to wzgórze się kończy.
Tak, rzeczywiście wzgórze, na którym jest zlokalizowana cmentarz Zasłużonych Wielkopolan, ale zasłużonych, którzy byli pochowani na różnych cmentarzach Poznania. Po początkowo, kiedy ten cmentarz powstał jako cmentarz parafialny, był to normalny cmentarz przy kościele, wtedy kościele świętego Józefa. Specjalnie jakieś roli nie odgrywał, ale z czasem pojawił się pomysł, żeby tam przenieść szczątki szczególnie zasłużonych Wielkopolan, ludzi, którzy zasłużyli się nie tylko w dziejach wielkopolskich, ale także w historii państwa. I przez kilka dziesięcioleci zaczęto się robić to w okresie międzywojennym. Po wojnie nasilono tę akcję. Przeniesiono tam szczątki osób, które zapisały się w historii nie tylko Poznania czy Wielkopolski, ale także w dziejach kraju, w dziejach państwa. No bo przecież jeżeli tam jest marszałek Wojciech Trąbczyński, marszałek Sejmu Ustawodawczego, który był wielkopolanym, który wiedzę cię zasłużył. Przecież wspomniałeś o generale Stanisławie Taczaku, który został tu sprowadzony z Malborka, pierwszy dowódca powstania wielkopolskiego. Jest Wincenty Wierzejewski, dowódca pierwszej kompanii skautowej, organizator skautingu wielkopolskiego w okresie powstania wielkopolskiego. Jest Bolesław Szczurkiewicz, kierownik teatru. Jego żona również tutaj spoczywa. Jest piękna, sympatyczna postać Jana Konstantego Żubańskiego, czyli księgarza poznańskiego, Greka z pochodzenia, który ogromną zasługę położył w kształtowaniu polskiego edytorstwa w Poznaniu.
Poznańskie historie przybliżają Marek Rezler i Jacek Butlewski.
Na cmentarz Zasłużonych Wielkopolan na pewno będziemy wracać. To ważne miejsce dla historii naszego miasta i długo, długo moglibyśmy wymieniać, pewnie godzinę by nie wystarczyło, żeby wspomnieć chociażby o tych wybitnych postaciach tam pochowanych. No Stanisław Mikołajczyk na przykład, nie mówiliśmy o nim, ale wielu, wielu innych. Natomiast przejdźmy teraz do nekropolii piastowskiej i przy okazji do grobów arcybiskupów poznańskich, ale największa nekropolia piastowska jest właśnie w Poznaniu. Nie każdy o tym wie, to jest oczywiście Katedra Poznańska na Ostrowie Tumskim i jej podziemie.
Tak, podziemie Katedry Poznańskiej są związane z faktem, że w 1253 roku Poznań został tutaj założony, ale pierwsi władcy piastowscy, którzy tutaj sprawowali rządy, tu funkcjonowali, tutaj działali i tutaj spoczęli w podziemiach katedry, ale to jeszcze pierwszej romańskiej, której relikty możemy oglądać w tej chwili pod obecną gotycką świątynią. Niektórzy z tych zmarłych, wiadomo, że byli pochowani, nie zawsze ich szczątki się do dzisiaj zachowały. Przyjmuje się, że był pochowany Bolesław Chrobry, raczej na pewno był pochowany, ale szczątki są tylko domniemane i tylko w fragmentach zachowane. Na pewno spoczął tutaj Bolesław Pobożny, spoczął Kazimierz Odnowiciel, syn Chrobrego Mieszko II. Spoczął tutaj już na pewno Przemysł I, spoczął też Przemysł II w osobnej kaplicy królewskiej, czyli kaplicy prawej, południowej, patrząc na świątynię. Zresztą w środku jest piękne epitafium tego władcy, które świadczy o znaczeniu tego miejsca. Czyli rzeczywiście są tutaj pierwsi książęta, władcy, co nie znaczy królowie, ale władcy piastowscy średniowiecza. I takim dopełnieniem, uzupełnieniem tego częściowo umownego miejsca pochówku, bo że oni tam byli pochowani, to wiadomo, ale szczątki się nie zupełnie zachowały, nie do końca, jest oczywiście krypta arcybiskupów. Spoczywają tam i arcybiskupi, i kardynałowie. Przy czym, jak stanie się w tej krypcie pomiędzy grobowcami, które się znajdują dookoła, to historyk, jeżeli spojrzy na nazwisko, już wie, jaka była zasługa tego człowieka. Czym robił? No oczywiście piękna postać arcybiskupa Dunina, który w okresie zaborów wielką rolę tutaj odegrał. Arcybiskup Mieczysław Halka-Leduchowski, który trafił na okres Kulturkampfu, gdzie zachodziła potrzeba walki o polską istotę, polską wiarę, polskie istnienie w ogóle jako narodu. Oczywiście jest biskup Jan Lubrański, założyciel słynnej Akademii, która była do pewnego stopnia nawet konkurencją dla Akademii Krakowskiej, co zresztą Krakowian bardzo denerwowało. Spoczywa arcybiskup Baraniak, znana postać z okresu walki o suwerenność Kościoła w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Jest Tymoteusz Gorzeński, jest Andrzej Górka. Niektórzy z nich mają swoje odpowiedniki jakby w postaci pomników na górze, w poszczególnych kaplicach Kościoła. Ale żeby z nimi się spotkać, trzeba zejść na dół. I wtedy pojawia się refleksja, co człowieku zrobiłeś, jaka była twoja zasługa, co sprawiło, że tu znalazłeś swoje miejsce.
W listopadzie często odwiedzamy groby bliskich, odwiedzamy poznańskie cmentarze, zachęcamy do zajrzenia do podziemi katedralnych, ale powiedzmy jeszcze krótko o tych poznańskich cmentarzach, które są szczególnie związane z historią, bo tak jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, Junikowo i Miłostowo to są wielkie cmentarze, ale już powojenne. Ale mamy też w stolicy Wielkopolski cmentarze mniejsze, ale dużo starsze.
No przede wszystkim cmentarz Jeżycki. Cmentarz Jeżycki założony w 1905 roku. Historyczny cmentarz, który miał być zlikwidowany, ale na szczęście przywrócono funkcje grzebalne. Przywrócono cmentarz zresztą z zasłużonymi postaciami, które tam znalazły swój wieczny spoczynek. Jest cmentarz przy ulicy Lutyckiej. To jest cmentarz, jak to określa, cmentarz profesorski, gdyż wielu tam spoczywa osób związanych z wykształceniem, z nauczaniem wyższym w Poznaniu. Między innymi spoczywają tam moi mistrzowie z okresu studiów, także to jest oczywiste. W Suchym Lesie jest cmentarz. Jest cmentarz bardzo sympatyczny, taki nieduży, przy ulicy Wojciechowskiego. Nie wolno zapomnieć przede wszystkim o cmentarzu na Górczynie. W dalszym ciągu czynnym, aktualnym, założonym dość późno, bo w 1910 roku, ale jest tam wiele grobów, pochówków osób, które odgrywały znaczącą rolę w historii Poznania i w tradycji Poznania, bo przecież jest tam grób pierwszych 5 poległych powstańców wielkopolskich. Jest tam grób generała Kazimierza Raszewskiego, pierwszego dowódcy okręgu Korpusu 5 w Poznaniu. Są tam też również liczni artyści, ludzie związani z nauką. No, ulica Bluszczowa i Wiśniowa to jest miejsce pochówku osób, które zostały przez Niemców w latach 1941-42 ekshumowane, przymusowo ekshumowane, potrzebne było miejsce w centrum miasta i tam między innymi spoczywają też bohaterowie, uczestnicy wydarzeń poznańskiego czerwca 1956 roku. Teraz, jeśli chodzi o cmentarze innego rodzaju, w zupełnie innym charakterze, no to jest cały zespół cmentarzy na stokach poznańskiej Cytadeli.
Ale to zupełnie inna historia, którą poruszymy w najbliższym czasie, bo to, co można znaleźć na Cytadeli, można by opisać w kilku książkach i kilkudziesięciu audycjach.
Rzeczywiście, cmentarze na Cytadeli, bo tam jest kilka cmentarzy, jest garnizonowy, jest lotników, jest cmentarz wspólnoty, jest cmentarz nawet prawosławny. Jest tam zresztą taki smutny grób jeńca duńskiego z 1864 roku. W związku z tym Cytadela rzeczywiście jako miejsce pochówku zasługuje na osobną audycję, osobne omówienie.
Wspomniałeś o powstaniu XIX-wiecznym. Ja tylko dodam, że naprawdę przy okazji tych listopadowych wizyt na cmentarzach warto przyglądać się zwłaszcza tym starszym nagrobkom. Ja całkiem niedawno odkryłem w podpoznańskim Konarzewie na bardzo niewielkim cmentarzu grób powstańca styczniowego. Także jest historia właściwie na wyciągnięcie ręki.
Na Jeżycach też są groby powstańców styczniowych. Można je zresztą znaleźć, niektóre są co bardzo ładnie zachowane. I na Jeżycach rzeczywiście jest sporo grobów osób znaczących, też ze świata nauki, ale są również groby osób, które zginęły w czasie nalotu niemieckiego na Poznań 1 września 1939 roku.
Do zabytkowych poznańskich i podpoznańskich cmentarzy na pewno będziemy wracać. Marek Rezler był naszym gościem, jak co tydzień. Bardzo dziękuję.
Kłaniam się pięknie.
Do usłyszenia, mówi Jacek Butlewski.
Na kolejne spotkanie z Markiem Rezlerem i Jackiem Butlewskim zapraszamy w niedzielny poranek za tydzień.